Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od energetyki i dobrej wiadomości, bo tych dobrych wiadomości to nam brakuje na tłoku tych złych, bardzo złych. Polska hurtowa cena energii elektrycznej ustalona we wtorek na środę była najniższa w Europie, a w czwartek tańsza była tylko w Finlandii, podał Business Insider. W środę za 1 megawattogodzinę trzeba było płacić w Polsce ponad 145 euro. Niemcy płacili już prawie 280 euro, a Włosi dla porównania prawie 400 euro. My przypomnę 145. W europejskiej energetyce szaleje drożyzna, głównie z powodu cen gazu, które wystrzeliły w górę w reakcji na potencjalne sankcje na Rosję po jej napaści na Ukrainę. Jak przekonać, no i właściwie jak przekonać kraje Unii Europejskiej do rezygnacji z rosyjskiego gazu? Gdy widzimy też, no, i czy to będzie łatwe zadanie, biorąc pod uwagę te różnice, które tutaj państwu przytoczyłam.
Wydaje mi się, że Adam Protasiuk. Nie możemy dać się zwieść pozorom. To jest, powiedzmy, to może być dobra wiadomość, ale ona w kontekście wcale nie musi być taka dobra, bo drugim istotnym elementem to jest wzrosty cen energii. Bezwzględne. I tutaj te wzrosty u nas są, patrząc perspektywy kraju, już są od jakiegoś czasu bardzo wysokie i to te wzrosty obserwowaliśmy, przypomnijmy sobie, przed jeszcze wybuchem wojny na Ukrainie, czyli rok 2001 był takim dla nas armagedonem, jeżeli chodzi o wzrosty cen energii, to musimy pamiętać, czyli to, co się zdarzyło dzisiaj z perspektywy sankcji, jest tylko elementem tej sytuacji, a my mamy na to, one się tylko nałożyły na problem, który jest głębszy, strukturalny i który wynika w ogóle z geopolityki w obszarze energetycznym. To, że my jako gospodarka jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od energii, która jest budowana ciągle, ten miks energetyczny jest ciągle dla nas mega niekorzystny, no niestety powoduje to, że u nas te oddziaływania na naszą gospodarkę będą zdecydowanie wyższe niż w innych krajach europejskich. Musimy pamiętać o tym, że 2001 rok te wzrosty cen energii były spowodowane z jednej strony koniunkturą, bo państwa zaczęły wychodzić po COVID-zie z recesji. Mieliśmy określone zjawiska atmosferyczne, czyli z jednej strony huragany w Stanach, które niszczyły infrastrukturę przesyłową gaz paliw płynnych, ale też w Chinach 60 kopalni zostało zalanych. Mieliśmy rok trudny na wietrze, bo na Morzu Północnym i w Europie bardzo słabo wiało. To wszystko spowodowało, że wzrastały ceny gazu. Do tego wojna gazowa, którą wypowiedziała Rosja, czyli wcześniej wypróżnienie zbiorników gazu w Niemczech i w Holandii. I w momencie, kiedy ten gaz był potrzebny, zapełnianie ich, to wszystko spowodowało, że te problemy energetyczne mają swoje podłoże wcześniej, a dzisiaj to, co obserwujemy, to jest tylko nałożenie się dodatkowego elementu.
Ja myślę, że ten konflikt zbrojny, który w tej chwili ma miejsce, odsłonił tak naprawdę sytuację energetyczną w Europie. Dlatego, że Niemcy przez długi czas stosowali politykę uzależniania się od Rosji, zakazu używania węgla, wycofania się z atomu. I to w tej chwili widzimy i to jest główny powód, dlaczego Niemcy nie chcą zastosować sankcji, bo tak naprawdę połowa, czy nawet większa część ich gospodarki, ich przemysłu jest w 100% zależna od Rosji. I myślę, że ten spadek cen energii, czy może brak wzrostu bardziej, jest chwilowy. Niestety dużo zależy od tego, jak ten konflikt zbrojny, jak ta wojna się skończy. Dlatego, że w momencie, kiedy to skończyłoby się szybko. Myślę, że nikt nie ma złudzeń, że Niemcy z powrotem wrócą do zakupu gazu. Zresztą chyba nadal się z tego nie wycofali i nam nadal nie pozwolą wydobywać naszego węgla i używać go do produkcji. Jeżeli to będzie trwało dłużej, to być może jest szansa na to, że z jednej strony będziemy wykorzystywać więcej nasze złoża, a z drugiej strony ktoś, myślę, że Niemcy lub inny kraj europejski, pomoże nam zbudować reaktor atomowy.
Tylko źle by się stało, gdybyśmy zwalali całą winę tylko na warunki zewnętrzne, bo my też mamy swoje rzeczy na sumieniu i pewne rzeczy do nadrobienia, bo jeżeli powiemy, że w 2001 roku 20 miliardów przychodu do budżetu było ze sprzedaży bezpłatnych certyfikatów emisji CO2, to te 20 miliardów, gdyby wylądowało w sektorze energetycznym, one by spowodowały z jednej strony wygenerowałyby środki na modernizację, na transformację branży energetycznej, a z drugiej strony by mogły trochę zbuforować te sytuacje chwiejności cen, z którymi będziemy mieli zawsze do czynienia. Więc to nie jest tak do końca, że tylko to, co się na zewnątrz dzieje, jest powodem tego, że my dzisiaj mamy te problemy z energetyką, którą mamy, bo mieszkańcy, czyli odbiorcy indywidualni, do nich to będzie docierało to w sposób taki rozłożony w czasie, ale na przedsiębiorców to spadło jak Armagedon, czyli 300% wzrostu energii elektrycznej, które doświadczyliśmy już przed wojną, a dzisiaj jeszcze dochodzą kolejne podwyżki, to jest katastrofa po prostu.
Podwyżki miały miejsce przed wojną, zgadza się, już od myślę roku, już w trakcie COVID-u mieliśmy pierwsze podwyżki, pełna zgoda, natomiast ta wojna po prostu może spowodować pewne zmiany, które nie miałyby nigdy miejsca, więc zobaczymy, zależnie od wyniku tego konfliktu może się dużo zmienić na rynku energetycznym.
I już widać zmianę podejścia Komisji Europejskiej do wejścia, do węgla, gdzie zwrócono ostatnio uwagę, że jest zgoda na to, żeby Polska dłużej wykorzystywała właśnie energię z węgla. Natomiast będziemy musieli po prostu z tego węgla jakby przejść już do energetyki tej czystszej. Zmieniamy temat. Lekceważenie przepisów patentowych ma być jednym ze sposobów Rosji na obchodzenie zachodnich sankcji. Kreml tym samym pozwala na piractwo komputerowe, wykorzystywanie cudzych wynalazków, może zezwolić nawet na kradzież znaków towarowych, informuje Business Insider. W Rosji wydano w tej sprawie specjalny dekret. I co to tak naprawdę oznacza? Co to również oznacza dla firm także polskich, tych wysoce technologicznych, które współpracowały z rosyjskimi partnerami, bo na pewno takie współprace miały miejsce?
No przede wszystkim trzeba postawić pytanie, czy to mamy do czynienia z działaniem ciągłym, czyli że to podejście do praw autorskich, patentów i tak dalej będzie się przedłuży się, czy to jest tylko na potrzeby dzisiejszej gry politycznej, reakcji na sankcje, które dotknęły Rosję. Bo jeżeli byśmy spojrzeli na to z perspektywy, że to jest próba polityki, przejęcia polityki rozwoju Rosji, jaką przeszły Chiny, tak? Bo Chiny od tego też zaczynały, tak? Czyli nie szanowały kiedyś własności intelektualnych, prawnych i tak dalej. I na tym zbudowały swoją w jakiś sposób potęgę. Wydaje mi się, że to nie jest ta droga, że Rosja nie nadaje się w ogóle do tego, żeby taką drogę chińską przejść, więc raczej należy to traktować, że jest to rozwiązanie doraźne i związane z tymi sankcjami, które dotykają gospodarkę rosyjską.
Tak, myślę, że ono idzie zdecydowanie w zgodzie z propagandą. Natomiast trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedna rzecz to patenty, druga rzecz to ochrona znaków towarowych. I w tej chwili zdaje się, że patenty nie będą uwzględniane, co właściwie do dzisiaj dzieje się w Rosji, więc tutaj, przepraszam, w Chinach. Także w Rosji idziemy i Rosja idzie za śladem Chin. Natomiast zupełnie czym innym jest ochrona znaków towarowych, czyli marki, które wypracowały swoją pozycję, jak napoje, wszelkie marki, stacje, restauracje, to powoduje, że po prostu Rosjanie będą mogli tworzyć biznes pod tą samą marką, czyli de facto podszywać się, a to jest w zgodzie z propagandą, która jest uprawiana w Rosji, bo Obywatele w tej chwili widzą, że coś się dzieje, że chyba nie do końca w tej telewizji jest przedstawiana rzeczywistość. Pewnie na razie to jest mały procent, który sobie z tego zdaje sprawę, ale w momencie, kiedy znikną im wszystkie restauracje o znanych markach, jak kawy,
no, możemy mówić,
tak
czy McDonalda nawet ostatniego dnia były przecież horrendalne kolejki, żeby zjeść bułkę.
Oni nie zrozumieją, Rosjanie nie zrozumieją, dlaczego ta restauracja wychodzi z Rosji, dlaczego ta kawiarnia wychodzi z Rosji, więc to jest świetny pomysł, uważam, propagandystów, żeby po prostu, świetny oczywiście w pejoratywnym znaczeniu, natomiast jakby w ich polityce, no, świadomy ruch zupełnie i on służy moim zdaniem tylko i wyłącznie temu.
Tylko też musimy mieć świadomość tego, że na marki różne nacje różnie reagują, jak akurat kraje Europy Wschodniej, Rosja, Ukraina, to są kraje, w których podejście do marki jest wręcz religią. To jest inny sentyment jest w Polsce do marki, a radykalnie wyższy ten sentyment jest właśnie, jak pójdziemy na wschód, do Rosji, do Ukrainy, tam te marki to jest religia, to jest świętość dla nich, to jest po prostu powietrze, tlen.
Zwłaszcza te luksusowe.
Dokładnie, no myślę, głównie o luksusowych. Więc to musimy mieć świadomość, że to w nich bardziej uderzyło, niż nam się wydaje. W związku z tym też jest ta reakcja, jaka jest.
A wyobrażają sobie panowie powrót do normalnych relacji handlowych z Rosją po tym, jak to szaleństwo kiedyś się zakończy?
Zdecydowanie tak. Myślę, że tu nie ma co się oszukiwać. One już powoli się regulują. Już mamy przecieki, że najpierw Shell zakupił paliwo mimo sankcji. Następnie okazuje się, że Swift nie jest do końca szczelny, że są pewne wyjątki. Okazuje się, że Niemcy wcale nie do końca chcą się wycofać, bo właściwie nie mogą, bo im gospodarka stanie. Także zdecydowanie wojna się skończy jakimś porozumieniem. Będzie trwała dłużej lub krócej. I właściwie proszę zauważyć, że parę lat temu, zdaje się 7 czy 8 lat temu, aneksja Krymu przez Rosję nikomu nie przeszkadzała. I tylko dlatego, że to nie trwało dzisiaj 2-3 dni i dlatego, że pojawił się przywódca na Ukrainie i pojawił się ruch, to świat się tym zainteresował i przez to mamy troszkę więcej zawirowań. Natomiast gdyby to się udało przeprowadzić Rosji sprawnie w ciągu 2-3 dni, to w ogóle nie byłoby tematu.
No ja mam nadzieję, że tak do końca nie będzie jednak, że jednak mimo wszystko mamy do czynienia z ludobójstwem, mamy do czynienia z reżimem, który idzie w kierunku Korei, tak, czy ten naród rosyjski, jeżeli to dalej pójdzie tak jak szło do tej pory, to będziemy mieli za granicą Koreę rządzoną przez dyktatora, więc Europa, świat, no głównie tutaj rola Stanów Zjednoczonych jest taka, że jednak powinni zweryfikować swoją politykę i jednak inaczej podejść do tych relacji gospodarczych. Ale oczywiście może być też, jak przedmówca powiedział.
Sytuacją są zaniepokojone Chiny. Ja myślę, że nie tyle Chińczyków interesuje los obywateli Ukrainy mordowanych bestialsko, a raczej ich interesy. Po prostu te wszystkie sankcje nałożone na Rosję trochę zaczynają uderzać w Chińczyków teraz.
No dokładnie, no to są, Rosja jest pod silnym, Rosja do tej pory balansowała, tak, czyli mrugała okiem do świata zachodniego, ale również już bardzo mocno budowała swoje relacje gospodarcze z Chinami jako sąsiadem i balansowała tutaj, grała na dwóch fortepianach, było to związane z tym, że ma takie ukształtowanie, uwarunkowania terytorialne i surowce, tutaj jest kwestią też surowce, na które apetyt mają Chiny, więc no, oni muszą się w tym nowym świecie Chińczycy odnaleźć. Oni się bardziej dzisiaj przyglądają, czyli te ich komentarze w stosunku do tego, co się dzieje, to są takie przypatrywanie się temu i oczekiwanie, co tak naprawdę się wydarzy.
Ale już przechodząc do kolejnego tematu, a jeszcze zostając troszkę przy Chinach, no zaczynają się Chińczycy bardzo niepokoić, bo się okazuje, że Chińczycy nie mają rezerw pszenicy, którą kupowali od Rosjan. No a ze względu na to, co się dzieje, największymi eksporterami i producentami na świecie pszenicy to między innymi Rosja i Ukraina. Z Ukrainy tej pszenicy na razie raczej nie będzie, to z wiadomych względów tam toczą się po prostu walki i wojna jest, a z kolei na Rosję nałożone są sankcje. To wszystko powoduje, że pszenica niesamowicie drożeje. Na jednej z giełd, chyba nawet amerykańskiej, ceny pszenicy wzrosły o 50% w stosunku do tych cen, jakie były przed wojną. Jak bardzo też my, Polacy, musimy się przygotować w związku z tym na droższą żywność, bo statystyczny Kowalski myśli sobie tak. No pszenica drożeje, bo Ukraina, bo Rosja, no ale my przecież jesteśmy też krajem po części rolniczym, też zasiewamy tę pszenicę i też ją produkujemy, więc na nas nie powinno się odbić. Czy na pewno?
Na pewno się odbije, bo już się odbija, bo jeżeli obserwujemy, co się dzieje na rynku produktów do uprawy w tym momencie pszenicy, ale innych również, czyli cena chemii, cena innych paliw i kosztów pośrednich, które są związane z produkcją żywności, no, radykalnie spowodowała dzisiaj taką sytuację, że ja mam sygnały od rolników, którzy w tym roku nie będą siali zboża, czy też nie będą posieją zboża, ale bez tych wszystkich elementów kosztotwórczych, tak? Czyli ograniczą swoją wydajność, produkcyjność, po prostu obawiają się, że jeżeli zaangażują dzisiaj takie środki, jakie wynikają z cen istniejących, to ten ich produkt jesienią sprzedawany musiałby być 5-6-krotnie wyższy. Czy rynek to zaakceptuje?
Ja myślę, że w tej chwili mówimy o pszenicy i można by było pół żartem powiedzieć, że dieta bezglutenowa stanie się bardziej popularna. Natomiast pszenica jest używana do wielu półproduktów, ale większy problem, który nas czeka, to nawozy, bo Ukraina jest też dużym producentem nawozów. Dodatkowo do nawozów używane są duże ilości gazu, który drastycznie podrożał i mogą być problemy z jego dostępnością w odpowiedniej ilości. Także musimy się z pewnością przygotować na to, że żywność generalnie bardzo podrożeje, czyli właściwie inflacja, która nas czeka, już teraz będzie liczona dwuprocentowo, już w tej chwili się to zapowiada, a wszyscy wiemy i widzimy, że do końca ta inflacja podawana przez GUS i przez Radę Polityki Pieniężnej nie odpowiada rzeczywistości. Jest ta realna inflacja jest zdecydowanie wyższa.
No to tutaj sprostuję. Narodowy Bank Polski podał, że obserwowany wysoki poziom inflacji wzrośnie w najbliższych kwartałach, osiągając 12,1% rok do roku w trzecim kwartale tego roku. To jest ocena NBP, a inflacja w ogóle w 2020 w tym drugim roku na dzień dzisiejszy, na cały rok, no to może wynieść prawie 11%. A jeszcze dopowiadając do tego, o czym pan Mateusz Marmołowski wspomniał, że pszenica to nie tylko chleb, to nie tylko mąka, ale to także komponent mieszanek paszowych przeznaczonych do żywienia prosiąt. Ziarna służą też do karmienia kurcząt, zatem pozbawiam państwa złudzeń, mięso, wędliny też zdrożeją właśnie z tego powodu. Więcej już niestety nie porozmawiamy. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.